kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Myślę, że artysta, o którym będziemy opowiadać, zajmuje szczególne miejsce w Pana pamięci, ale także w Pana emocjach. Przypomnę, że w 2014 roku Muzeum w Sanoku wydało znakomity album poświęcony jego malarstwu. Co więcej, wnuczka malarza odwiedziła Sanok i ja także miałem okazję z nią rozmawiać na antenie Polskiego Radia Rzeszów o jej dziadku. To była bardzo interesująca rozmowa i spotkanie. A rozmawiamy o Janie Wacławie Zawadowskim.
Jak to miło, że pan wspomniał tamte chwile. Rzeczywiście one żyją cały czas w mojej pamięci, a powiedziałbym, że dla naszej kolekcji Prochasków to nazwisko poza samym twórcą kolekcji jest chyba najważniejsze, dlatego że byli zaprzyjaźnieni, że zwłaszcza ten okres w 1957 roku Prochaskowie przenieśli się do Aix-en-Provence, tam gdzie Zawadowscy już mieszkali od wojny. Ich przyjaźń, jeszcze z czasów przedwojennych oczywiście, ale ich przyjaźń tam się jakby ugruntowała i Zawadowski był też tym dobrym duchem w odzyskaniu, w przywiezieniu drugiej części kolekcji już po śmierci Franciszka Prochaski do Sanoka, więc z hołdem wielkim zawsze przychodzę tutaj do tego artysty.
To też jest opowieść o artyście, którego życie rozpoczyna się na przełomie wieku XIX i XX. Artyście, który trafia do Akademii Sztuk Pięknych do wielkiego profesora Józefa Pankiewicza. Wydaje się, że te losy są bardzo klasyczne dla pokolenia malarzy, o których opowiadamy, ale też nietypowe, bo w pewnym momencie Zawadowski nieoczekiwanie dla siebie znajduje się nagle w Hiszpanii, spędza tam aż 4 lata, zostaje uznany za szpiega. Gdybyśmy opowiadali o życiorysie tylko Zawado, bo taki nosił pseudonim, to pewnie moglibyśmy tych odcinków opowieści o Zawadowskim nagrać bardzo wiele.
No tak, 1892 rok, znowuż ostatnie dziesięciolecie, Skobełka na Wołyniu. Ten Wołyń może jest tutaj bardzo ważny, uprzedzając naszą opowieść, bo gdzieś w jakimś momencie Zawadowski pytany o swoje malarstwo, że przecież maluje pan w kulcie i w pejzażu pola Cezana, a on na to odpowiada, tak, wie pani, ale ja jestem z Wołynia, mam przed oczami te szerokie pola, dalekie, rozległe, chłopak, który z pługiem wyjeżdża rano o świcie orać jedną bruzdę, a wieczorem wraca drugą bruzdą. Takie to były odległości, a tutaj mam ten wiktuar, tutaj mam góry, tutaj mam konstrukcję, a tam miałem melancholię. Ja jestem, owszem, w kulcie dla Cezana, ale jestem Polakiem z Wołynia. Tak widział swoje możliwości z tym Cezanem. Był zawsze wyznacznikiem dla tamtych pokoleń, tego co najważniejsze w sztuce współczesnej, ale jego serce biło inaczej, w innym rytmie. Teraz to, o czym pan powiedział, trafia do Akademii Sztuk Pięknych, do Pankiewicza. I jest w tej grupie 4. Mówiliśmy o fotografii. O tej
znacząca, ważna. Tak. Zaprzyjaźnienie, ale też artystycznie na siebie wpływający.
Tak, zaczynamy od Kislinga, Hrinkowskiego, Zawadowski i chyba najmniej z nich znany Mondrian i chyba najsłabszy z tych malarzy, tych 4 panów młodych, eleganckich, wyjeżdżających do Paryża. Możemy tu dyskutować oczywiście o sztuce, kto, jak, dlaczego to się tak wszystko rozwijało, a nie inaczej, ale to chyba jest jakby poza naszym jakby głównym nurtem myśli. My się skupiamy na tym, co widzimy. My żyjemy tutaj z tymi obrazami, które możecie państwo obejrzeć w Galerii Sanockiej.
No to w ogóle jest charakterystyczne miejsce w tej galerii, bo obrazy Zawadowskiego zajmują naprawdę dużą przestrzeń i są niezwykle efektowne.
są niezwykle efektowne, są piękne, ale trochę niedoceniane może, ale może dlatego też, że Zawadowski czasami to sztuce nie pomaga, żył bardzo długo i że jego sztuka ugruntowała się w jakimś momencie w coś, co nie ulegało już żadnym przemianom. I teraz, jeżeli widzimy Zawadowskiego w małej ilości, może być dla nas nawet jakimś objawieniem. Jeśli widzimy kolejne setki pejzaży z Prowansji, to mamy już poczucie pewnej monotonii. Nie da się bez przerwy świeżym okiem patrzeć na to, co nas otacza, i pewne ruchy, które wykonuje ręka już zupełnie spontanicznie, powtarzają się. Możemy się poczuć w jakimś momencie bardzo zmęczeni.
Do tego wszystkiego jeszcze, przecież jak Zawadowski przeniósł się do Francji, kompletnie zmienił swój styl życia, jak mówił o sobie, stałem się chłopem, który uprawia ziemię, malował jedną i tą samą górę, która w jakiejś bliskiej odległości od jego siedziby się znajdowała. No więc malował ciągle jakby ten sam obraz. Zmieniało się tylko światło, zmieniała się pora dnia i roku, ale generalnie jakoś ten pejzaż całkowicie go uwiódł.
Tak, oczywiście żył w tym pejzażu, był chłopem z Wołynia, w górzystym krajobrazie. Z jednej strony góra Saint-Victoire, a z drugiej pasmo L'Étoile, bardzo takie melodyjne. Trochę mi się to przypomina, jak patrzę na nasze góry słone. Także ma pan całkowitą rację. To pasmo L'Étoile, które tak często pojawia się nawet na naszych obrazach. Tu proszę pana, niech pan spojrzy na tą akwarelę. Ten niebieski ślad z tymi takimi elementami wzgórz albo drzew nawet wyrastającymi ponad całe to pasmo. To jest tak charakterystyczne, że mimo, że byśmy powiedzieli prawie abstrakcyjny fragment chlapniętej farby
akwarelowej. No właśnie, to jest abstrakcja.
No właśnie, i to jest to pasmo. Jeżeli byłby pan, stanął pan w Orselu przed tym domem, w którym on mieszkał, to widziałby pan to. To byłoby tak zakodowane, że odruchem jednego gestu ręki musiał właśnie powtarzać te wzgórza z tego punktu, z którego bardzo wiele krajobrazów jego powstało. Natomiast na tamtym obrazie mamy Saint-Victoire i tu już jesteśmy na kolana przed Cezanem, prawda? To wywołanie tej góry natychmiast zaczyna nam się kojarzyć z najważniejszym twórcą.
Te drzewa, które układają się, wygięcia, ugięcia, dynamiczna linia drzew, to też wszystko Cezan.
Właśnie, tylko proszę zwrócić uwagę, że te obrazy powstają wcześniej, gdzieś chyba na początku lat 20., więc nie wtedy, kiedy ten krajobraz staje się jego codziennością.
Wróćmy do wątku paryskiego Zawadowskiego. Wspomnieliśmy o czterech malarzach, którzy w stolicy Francji się pojawili. Losy każdego z nich potoczyły się zupełnie inaczej. A jak Zawadowski odnalazł się w Paryżu, gdzie przecież królowała nowa sztuka, nowe tendencje w malarstwie?
Przyjaźń była chyba stosunkowo krótka. Na paryskim bruku każdy z nich poszedł jakby troszeczkę w innym kierunku. Nie znajdziemy już takich fotografii, gdzie jest chociażby tylko z Kislingiem albo chociażby tylko z Hrinkowskim. Chociaż wydaje się, że z Hrinkowskim pewnie było mu najbliżej, bo razem wysyłali obrazy do Polski na te same wystawy. Spotykały się przynajmniej ich obrazy na wystawie. Natomiast wydaje się, że Zawadowski jest jednak bardzo konkretnie z pewnej tradycji polskiej i zarazem z tej najwyższej współczesnej sztuki francuskiej. On przywozi z sobą zupełnie inny bagaż własnych doświadczeń, aniżeli Soutine na przykład z takiej nędzy rzeczywiście żydowskiego miasteczka, czy inni artyści, ten taki ekspresjonizm Ecole de Paris, ta ciągota do tego, żeby coś wyrażać. Wszystko zależy od talentu w sposób genialny u Soutina, a potem raczej naśladowczy u innych.
Czy jakiś wpływ na Zawadowskiego miały te cztery lata spędzone, intensywne cztery lata spędzone w Hiszpanii? Hiszpania pojawiła się w jego życiorysie zupełnie nieoczekiwanie, bo został uznany za szpiega we Francji, gdy wybuchła I wojna światowa. Przypomnę, że miał paszport austriacki i został wysłany do Hiszpanii. Tam spędził 4 lata, zresztą w dobrym towarzystwie, bo między innymi z Arturem Rubinsteinem.
To przypomina nam historię już omawianą Pankiewicza, prawda? Że on tak samo musiał wyjechać, bo w każdej chwili mógł być oskarżony o szpiegostwo. Czuł się źle nawet na południu Francji, jako ten w paszporcie Austriak. Zawadowski tak samo. To jest bardzo ciekawe, bo to zestawienie, to porównanie tych dwóch artystów na gruncie Madrytu, Hiszpanii. Mianowicie, jeżeli u Pankiewicza widzimy kolejny etap zainteresowania awangardą, on się tam spotyka z Delaunayem, powstają najbardziej kolorystyczne, najbardziej abstrakcyjne obrazy Pankiewicza, z takim zacięciem trochę kubistycznym i z czystą barwą, położoną tak radykalnie, to takich obrazów z okresu hiszpańskiego, Zawadowskiego nie znajdziemy. Nie znajdziemy też, jak już wraca do Paryża, w tej twórczości pohiszpańskiej. Wiadomo, że Pankiewicz jeszcze na gruncie paryskim po powrocie do Francji jeszcze parę obrazów powstało jakby w tym duchu, zanim od tego odszedł. Natomiast u Zawadowskiego nie. Zawadowski ma swoją melodię pejzażu, postaci, trochę wówczas zgaszonej tonacji, bo nigdy byśmy nie powiedzieli, nie zestawili tych obrazów, które tutaj widzimy. To jest właśnie ten okres międzywojenny.
To spójrzmy na te obrazy, zobaczmy, jak one wyglądają.
Nie da się tych obrazów zestawić z kapistami, z tym, co za chwilę będą robić młodzi twórcy, nawet z tym jasnym Pankiewiczem. Ta gama jest taka bardzo opanowana, zawężona, oczywiście jest mnóstwo światła w tym wszystkim, ale nie ma tego abstrakcyjnego grania kolorem, szukania, rozwiązania obrazu przy pomocy, no właściwie głównie koloru. Reszta służy tylko pewnemu porządkowi, natomiast kolor decyduje o wszystkim. U Cezana ten kolor był zawsze najważniejszy, ale budowanie przestrzeni mamy tutaj bardzo tradycyjne, tylko że mamy to budowanie przestrzeni jednak bardziej intuicyjne, nie wywodzące się z tego, co Cezan potem nazwał, że wszystko można w naturze sprowadzić do kuli, walca i stożka, prawda? Tutaj tego nie znajdziemy, tej próby takiej definiowania kształtu esencjonalnego właściwie. Jesteśmy w pejzażu. Ten pejzaż nas uwodzi, ma nas uwieść. I to jest jakby istotą tego malarstwa.
No mamy pejzaż z Orsel, lata 20. Taka gama nieoczekiwana zupełnie.
Niech pan popatrzy na ten budynek z prawej strony. To jest ten pałacyk, w którym on potem mieszkał, w którym miał pracownię po wojnie, a tutaj oczywiście też przebywał. Z lewej strony za tym drzewem takim, no bardzo ekspresyjnym w formie.
Znowu wygięte mocno, tak, skręcone.
No była jakaś stodoła. Tam na pierwszym piętrze to okno u góry, to czarne, to była jego późniejsza pracownia i stamtąd miał widok na pasmo L'Étoile. Więc ten dom istnieje do dzisiaj. Jak ja byłem przed laty w Aix-en-Provence, to już wisiało ogłoszenie, że jest do sprzedania. Potem się dowiedziałem, że za straszną cenę, więc nie kupiłem.
Martwe natury, one też należą do tego okresu. Ta niebieska, wydaje mi się, nazywam ją niebieską, ale tak naprawdę w roli głównej dwa intensywne czerwone owoce. Chociaż te barwy niebieskie, te tonacje niebieskie stanowią tutaj chyba klucz wszystkiego.
Wie pan, ale też niech pan popatrzy na pociągnięcie pędzla. Pamiętam, że na początku, kiedy ja w tego Zawadowskiego wchodziłem, odwiedził mnie tutaj profesor Woźniakowski i mówi, no tak, tak, ten Zawadowski to jakby on dutem strugał te swoje owoce i te swoje elementy kompozycyjne, jest uderzenie pędzla. Nigdy nie ma w tym geometryzacji, ale ten sposób takiego rytmicznego uderzenia pędzla. Przecież Martwa natura to był temat przede wszystkim ćwiczenia kompozycji, układu w przestrzeni, jeśli patrzymy na tą bardzo piękną w środku martwą, z jabłkami, z niczym więcej.
Mango chyba w tle.
Pan się na tym lepiej zna niż ja.
Mango w drugim planie.
I biały taki chyba obrus pomięty tutaj, który układa się właściwie w jakieś takie elementy wzgórza. Całość skoncentrowana po środku, ale możemy wyczuć, jak te plany z sobą działają. Pierwsze jabłko, drugie, cofanie się w głąb, budowanie tej przestrzeni. To jest lekcja Cezanna. Jeżeli malarze brali się za te martwe natury, to przede wszystkim po to, żeby nauczyć się tego myślenia, w jaki sposób poradzić sobie z kolejnymi planami w przestrzeni, która jest żadna.
Ale wie pan, też te owoce wyglądają jak ociosane dłutem rzeźbiarza.
Tak, tego nie zobaczymy później. Jak przejdziemy do następnej gabloty, to będziemy mieli już wyraźne takie spłaszczenie, inne zupełnie podejście, ale tutaj właśnie to studiowanie, posezanowskie studiowanie kompozycji, przestrzeni, planów, kolorystyki, bo to jednak cały czas, jeżeli popatrzymy na te ciepłe i zielone tony, czerwone, takie złociste, żółte, rozbielenia i tak dalej, to ma grać, to ma się w całości zamknąć jak pewien utwór muzyczny. Tak, tak. To nie jest tak przypadkowo ustawione sobie, bo lubimy jabłka. Tutaj jest ten wysiłek, o którym on potem powie, że to jednak nie to, że to nie była jego droga, bo on jest z Wołynia, przed nim są te szerokie pola, te olbrzymie odległości, że on jest swobodny w tym wszystkim, chciałby się powiedzieć, kozaku, siadaj na konia i pędź. Coś takiego w nim było i to przeważyło, nie to myślenie właśnie takie analityczne, ale ta swoboda.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.